między dniem a dniem.
Ma 15 już minęła, Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin dawno nie widziany w naszym studiu Jacek Czerniak, szef SLD na Lubelszczyźnie. Dzień dobry, witam.
Witam bardzo serdecznie, faktycznie dawno niesłyszany. Tym bardziej jest mi bardzo miło.
Komisja Europejska poinformowała w sobotę o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów w związku z opublikowaną już ustawą o ustroju sądów powszechnych. Główne zastrzeżenie komisji dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn sprawujących urząd sędziowski. Zdaniem komisji jest to sprzeczne z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia. Tyle Frans Timmermans mówił o praworządności w Polsce, zagrożeniu demokracji, niezawisłości sędziowskiej, a skończyło się na dyskryminacji mężczyzn. I co pan na to? Nie ma pan wrażenia, że to z dużej chmury mały deszcz?
Proszę państwa, Komisja Europejska musi pracować na podstawie określonych dokumentów i też zapisów. Przypomnę, wcześniej podobna sytuacja była na Węgrzech, kiedy to również zakwestionowano tego rodzaju, można powiedzieć, kwestie związane z wiekiem emerytalnym. 60-65 u nas do 1 października obowiązuje 67, więc tego komisja się, że tak powiem, uczepiła, mówiąc kolokwialnie, nieładnie. Natomiast kwestionowała również, bo wcześniejsze rekomendacje dotyczyły wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i nie odebranie przysięgi od trzech wybranych. Również Komisja Europejska zajmowała się kwestią relokacji imigrantów, niewywiązanie się Polski z tych uzgodnień, które zostały poczynione wcześniej przez rząd Platformy PSL-u. Dzisiaj sytuacja jest taka, że procedury trwają, ale najważniejsze dla Polski moim zdaniem jest to, żeby nie był zrealizowany czy też wdrożony artykuł 7 prawa wspólnotowego,
który mówi o sankcjach.
Bo jeżeli dotkną nas sankcje, no to będziemy niestety odczuwali to boleśnie. Dzisiaj ta rozmowa trwa. Niech ona się toczy własnym biegiem.
A w tej rozmowie polski MSZ, polski rząd twierdzi, że polityka społeczna i organizacja wymiaru sprawiedliwości należą do kompetencji państw członkowskich i jakby upraszczając ten przekaz, Komisja Europejska wtrąca się w sprawy, które nie są w jej kompetencjach.
Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście pewne decyzje są zastrzeżone dla ustawodawstwa krajowego polskiego. Musimy przestrzegać i pewnych wartości, i zasad Unii Europejskiej. No i dzisiaj staliśmy się przedmiotem tych rozważań, z czego bardzo ubolewam, ponieważ no, Polska jest na celowniku. Polska jest przedstawiana jako przykład, jako kraj, w którym nie przestrzegana jest praworządność. Stąd też te kwestie dotyczące Sądu Najwyższego czy KRS-u. Więc dzisiaj jesteśmy prześwietlani. No źle się dzieje, po prostu źle się dzieje. Jak to zazwyczaj w życiu bywa, wina leży zapewne po środku.
Ale rzeczywiście więcej emocji wzbudziły ostatnio dwie inne ustawy, o których pan już wspomniał, o Sądzie Najwyższym i KRS. Zaskoczyło pana prezydenckie weto w tych sprawach?
Muszę powiedzieć osobiście, że tak. Prezydent wcześniej w swoich decyzjach był, można powiedzieć, bardziej ostrożny. Jego decyzja, ale przyjąłem tę decyzję, można powiedzieć, i z dumą, i z taką wielką powagą, tylko zastanawiałem się, jakie są konteksty, bo często trzeba czytać konteksty i oprócz tekstu, konteksty, tutaj jaka jest sytuacja polityczna. Zastanawiając się, pomyślałem sobie, że prezydent może być w takiej sytuacji politycznej między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. Bo po pierwszej turze musi być lojalny w stosunku do swojej macierzystej partii, swojego obozu partyjnego, nazwijmy to, ale musi też szukać potencjalnych zwolenników, żeby wygrać tę drugą turę. I dzisiaj właśnie mogę tak powiedzieć metaforycznie w przenośni, że taką właśnie pozycję przyjął.
Próbuje się wybić na niepodległość, można tak na niezależność od Jarosława Kaczyńskiego i PiS.
Można tak powiedzieć, bo tak wygląda. Nawet jeżeli ktoś twierdzi, że to była ustawka w cudzysłowie, to dzisiaj większość społeczeństwa ocenia to, że ta decyzja była zgodna z konstytucją, zgodna z polską racją stanu i na końcu, to co pan powiedział, słusznie zauważył, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybija się na niepodległość od swojego patrona, natomiast musi zdawać sobie sprawę, że ten przeciętny elektorat PiS-u to jest elektorat, który patrzy to, co obóz polityczny przekazuje, czyli Nowogrodzka, czyli Jarosław Kaczyński. Tutaj pan prezydent zapewne będzie starał się nadrobić później ten efekt zawetowania, żeby ten elektorat przyciągnąć, czy też utrzymać, chociaż myślę, że założeniem obozu pana prezydenta jest to, że PiS nie będzie miał wyboru co do kandydata za te kilka lat w wyborach, kolejnych wyborach prezydenckich.
A ta sytuacja wielu komentatorom i wielu ekspertom przypomina sytuację, kiedy to prezydent Aleksander Kwaśniewski, wywodzący się z obozu lewicowego, wetował ustawy lewicowego rządu. Wtedy pojawiło się to słynne sformułowanie o szorstkiej przyjaźni między Kwaśniewskim a Leszkiem Millerem. Dzisiaj z takimi właśnie relacjami mamy właśnie do czynienia na linii PiS i Pałac Prezydencki?
Była pewna różnica, ponieważ jak pan słusznie powiedział, szorstka przyjaźń dotyczyła małego pałacu, czyli rządu, premiera, i dużego pałacu namiestnikowskiego, czyli prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj ta relacja dotyczy pałacu prezydenta, ale siedziby partii nowogrodzkiej. Albo prezydenta i ministra, albo Sprawiedliwości, albo Obrony Narodowej. Mechanizm jest podobny, ponieważ wracając na krótko do tej genezy, tej szorstkiej przyjaźni, to można powiedzieć, że ona wywodziła się z tego, że była różnica co do strategii w obozie politycznym lewicy. Otóż Aleksander Kwaśniewski twierdził, że należy dogadać się z obozem postsolidarnościowym, żeby przełamać wtedy izolację lewicy. Leszek Miller uważał, że tylko wybory, zwycięski wynik pokaże to, że mamy siłę i przełamiemy izolację właśnie lewicy. Dzisiaj ten konflikt jest podobny, założenie jest podobne. Wtedy jeszcze dwa silne ega działały, prawda? Dzisiaj zapewne też te ega działają na pewno u Jarosława Kaczyńskiego. Prezydent też jako głowa państwa ma na pewno też duże ego, więc te kwestie się dzisiaj ścierają i ten konflikt, jak powiedziałem, jest niezrozumiały dla obozu rządzącego. Dziś zapewne, ale to nie mój problem. Natomiast jeżeli problem dotyczy Polski, to dlatego staram się to w jakiś sposób ocenić.
A pan widzi jakieś zaplecze polityczne właśnie dla prezydenta Andrzeja Dudy? To takie nowe zaplecze, nie mówię o PiS-ie, tylko właśnie formowanie nowej grupy, szerokiego frontu, i jeśli tak, to gdzie by pan go widział?
Po pierwsze, jak wiemy, pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej, wywodzi się z obozu pisowskiego. Nie ma jako takiego swojego zaplecza. Nie ma również otoczenia, moim zdaniem, tak na oko widza, nie ma swojego otoczenia, które mogłoby stworzyć jakiś projekt polityczny, chyba że określone siły na prawicy, wskutek jakiejś różnicy zdań z Jarosławem Kaczyńskim, zechcą tworzyć przeciwwagę dla PiS-u i tworzyć to w wyborach prezydenckich. Na dzisiaj moim zdaniem prezydent jest skazany na poparcie Prawa i Sprawiedliwości, chociażby przy zebraniu podpisów, żeby zarejestrować kandydata na prezydenta. Dzisiaj jego otoczenie jest za słabe, żeby wybić się na niepodległość, natomiast on sam swoimi decyzjami zgodnie z prawem, z konstytucją, może spowodować, że to otoczenie może się tworzyć i że ten kierunek może być realizowany.
A kto dzisiaj może być realnym przywódcą opozycji w Polsce?
No dzisiaj niektórzy określają, że opozycja jest totalna, niektórzy określają, że jest powiedzmy słaba, bo nie przedstawia programu dotyczącego Polski, tylko atakuje to, co przedstawia i realizuje PiS. Moim zdaniem taki przywódca powinien odrodzić się, czy też powstać od dołu, bo narzucenie takiego...
Czyli nikt z trójki, z Schetyna, Petru, Frasyniuk, pana zdaniem w tej chwili takim liderem być nie może?
To są różne osobowości, różne mają oczywiście doświadczenia. Takim przywódcą, jak powiedziałem, jeżeli ten ruch obywatelski, chociaż tu z jednej strony są partie polityczne, z drugiej strony ruch obywatelski, taki przywódca powinien się odrodzić, jak powiedziałem, od dołu, stanąć na czele właśnie zjednoczonej opozycji, jeżeli to się uda. Czy liderzy partyjni w tym wypadku się sprawdzą, tego nie wiem. No.
A czy taki ktoś jest w środowisku lewicowym, w środowisku SLD, które no dzisiaj już ma niewielkie poparcie, balansuje na granicy progu wyborczego? No, trochę nie ma pan wrażenia, że stajecie się też partią taką kanapową?
Z jednej strony niech pan zauważy, że to poparcie jest na granicy progu wyborczego, ale nigdy w historii partii politycznej nie było tak, że partia, która utraciła swoich przedstawicieli w parlamencie, miała takie poparcie, więc ma struktury dzisiaj określony program. Z drugiej strony jest to za mało, żeby się radować, żeby się cieszyć, żeby... I to jest ten problem. Oczywiście kwestia przywódcy, dzisiaj wybrany przewodniczący Włodzimierz Czarzasty, który stara się po tej lewej stronie naszej to wszystko jednoczyć. No do tego trzeba ludzi i programu i zaufania i pewnej cierpliwości, która jest przed nami.
To o tym będziemy pewnie jeszcze rozmawiać, mam nadzieję, za jakiś czas. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Czerniak, szef Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie, był gościem Radia Lublin.
Dziękuję bardzo państwu.
Tomasz Nieśpiał.
I panu redaktorowi.
Do usłyszenia.